Jeśli chcą Państwo się wybrać na Rekwiem Mozarta we Wrocławiu, do Narodowego Forum Muzyki, czyli Filharmonii Wrocławskiej, bo jeszcze trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tej dawnej nazwy. Proszę teraz do nas zadzwonić. W piątek ten koncert wystąpią Anna Mikołajczyk, Zuzanna Langner, Aleksander Kunach, Jarosław Bręk, chór Narodowego Forum Muzyki, przygotowany przez Agnieszkę Franków-Żelazny i Wrocławska Orkiestra Barokowa, którą poprowadzi Marcin Sompoliński. Rekwiem Mozarta we Wrocławiu o 19 w piątek, 22 645 i 4 dwójki. A propos Mozarta, bardzo ważna książka, kluczowa dla współczesnego rozumienia muzyki Mozarta, między innymi Styl klasyczny, Haydn, Mozart, Beethoven. Ukazała się na naszym rynku po polsku dzięki polskiemu wydawnictwu muzycznemu. To książka, którą Charles Rosen pisał przed ponad 50 laty. Analizy i syntezy Rosena nie są publicznym odczytywaniem nut, lecz subtelnym zapisem obcowania z muzyką w jej realnym dźwiękowym kształcie. Zapisem niekiedy subiektywnym, ale zawsze bardzo sugestywnym, wspartym wiedzą historyczną, doświadczeniem praktyka i potężną dawką zdrowego rozsądku. Tak sygnalizuje pojawienie się tego tytułu Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Z autorem tych słów, tłumaczem, ale też kompozytorem Rafałem Augustynem rozmawiała Beata Stylińska.
Charles Rosen, Styl klasyczny, to książka właściwie owiana już legendą i to z kilku powodów. Po pierwsze, jest to pozycja, o której się bardzo wiele mówi, szczególnie w środowisku naukowców, muzykologów, tych, którym bliski jest styl klasyczny i muzyka klasyczna, ale również dlatego, że ma taką swoją polską historię.
To jest polska historyjka. Zaczęło się w roku, nie wiem, 86 chyba, kiedy Jurek Stankiewicz na jakimś koncercie w Warszawie przyszedł do mnie i powiedział, czy znasz styl klasyczny Rosena? Ja powiedziałem, tak, bardzo dobry. A przetłumaczyłbyś dla PWM-u? Tak, no to dobrze. I powiedział, że to była najkrócej zawarta umowa w jego życiu. I zdaje się, że powiedział w złą godzinę, dlatego że to potem upłynęło ponad ćwierć wieku. Tam były jakieś problemy z licencją, która wygasła szybko. Potem parę różnych wydawnictw się do mnie zwracało o udostępnienie tego. Ja oczywiście udostępniałem, ale z tego nic nie wychodziło. No i wreszcie wrócił do tego PWM. Zresztą też wracał dwa razy, bo pamiętam raz Kuba Puchalski nawet prosił mnie o jakieś streszczenie, bo oni się starali o dofinansowanie. No ale w końcu udało się skonstruować jakąś taką chytrą współpracę z Instytutem Fryderyka Chopina. No i udało się to sfinansować, co zresztą nie dotyczy mnie, dlatego że ja moje honorarium dostałem już bardzo dawno. Potem no, musiałem jeszcze dotłumaczyć jeden rozdział i bardzo długą, bardzo ciekawą zresztą przedmowę. I oto wyszła.
Pierwsza przedmowa, ponieważ książka zaczyna się cyklem tych przedmów i od tłumacza, i od autora. Pierwsza ta przedmowa pochodzi z roku 1970, czyli historia książki ma już ponad 40 lat. Jak dzisiaj wygląda to spojrzenie na styl klasyczny? Jak dzisiaj wygląda to patrzenie na muzykę klasyczną? Bo pewnie bardzo wiele się przez te 40 lat zmieniło, prawda?
Oczywiście tu się zmieniło przede wszystkim podejście do tej trójcy, to znaczy w dalszym ciągu to są najwięksi kompozytorzy epoki, ale już znacznie więcej wiemy o tych kompozytorach tła, o których zresztą Rosen, który miał nieprawdopodobną erudycję, wiedział też bardzo sporo, kiedy pisał tę książkę. Bardzo wiele zmieniło się w percepcji całej formacji estetycznej, która to zaczęła. Poza tym druga rzecz, że dotarło do klasycyzmu tak zwane wykonawstwo historyczne, czy historycznie poinformowane, to straszny zwrot, ale przyjął się.
Tak, które jeszcze wówczas było w powijakach, jak książka powstawała.
No wtedy było w powijakach, wtedy to był Lepard, prawda, to był tak, Pinok, tak. Ewentualnie to był Marinero. Teraz oczywiście i więcej wiemy o instrumentach, więcej wiemy o stylu, ale zauważyłem, że co róż gdzieś znajdę jakiś komentarz do wykonawstwa. Jeżeli to nie jest jakiś komentarz ściśle muzykologiczny, tylko właśnie wykonawczy, to są bardzo częste odwołania do Rosena, jednak powołania na Rosena. I bardzo wiele to może dać. Na przykład ja niesłychanie cenię Piotra Anderszewskiego jako wykonawcę, ale bardzo go zachęcam, jeśli nie zna analizy sonaty Asdur Beethovena, zrobionej przez Rosena, zresztą zrobionej w tym rozdziale dopisanym później, no to niech to przeczyta. Ja myślę, że on wtedy zagra tę sonatę zupełnie inaczej.
Te analizy, zastanawiałam się, przeglądając je, czy one są również interesujące dla niemuzykologa.
To jest, co tu dużo mówisz, że to jest fachowa książka muzykologiczna, więc to jest rzecz, która na pewno się przyda muzykom. Dyrygenci na pewno kwarteciści, na pewno ludzie grający continuo, mimo że to właściwie nie jest ten styl. Śpiewacy, którzy wiele tutaj mogą zyskać w tych rozdziałach o operze, zwłaszcza operze komicznej, no bo ten rozdział o operze seria tak, jest jednak moim zdaniem on jest jednak troszeczkę przestarzały. To znaczy gdzieś tam, ja nie byłbym tak złego mniemania o operze seria, o tych wszystkich Tytusach i Idomeneach, chociaż on zauważa tu Rosen, że Idomeneo to nie jest zła opera, no a to jest arcydzieło. Jeżeli mogę mieć jakiekolwiek wątpliwości, ale to są wątpliwości no, na skali pomiędzy ekstraklasą a mistrzostwem olimpiady, więc to w pewnym momencie mam wrażenie, zwłaszcza po czytaniu tego ostatniego rozdziału, że Rosen się przyzwyczaił do pewnych swoich tez i trochę się ich trzyma kurczowo. Ale te tezy są same w sobie bardzo ciekawe i ta książka, która używa terminologii muzycznej, bo to jest jednak jej cecha, moim zdaniem jednak nie nadużywa tego, to znaczy nie tworzy jakichś żargonów, nie tworzy jakichś sztucznych dystynkcji, sztucznych klasyfikacji. Ona jest nie tylko dla muzykologa i teoretyka zrozumiała, ale moim zdaniem jest bardzo dobrze zrozumiała dla muzyka. No przepraszam, jestem tego przykładem. W końcu ja nie jestem muzykologiem, prawda? Tylko jestem rzemiechą, jeżeli chodzi o muzykę, prawda? No mam filologiczne doświadczenie, więc pewne słowa były dla mnie łatwiejsze. To jest zapis żywego kontaktu z muzyką. To jest zapis tego, co on czuje, jak on to czyta, co on czuje, jak on to gra, a jest świetnym wykonawcą, był świetnym wykonawcą Beethovena przede wszystkim. I co on może wyciągnąć z wrażliwości, z próby, no tego, o czym mówi na samym początku książki, że on próbował odtworzyć żywość stylu. Co to jest, jak dzieło się rozwija w czasie? Co to jest, jak dzieło się konfrontuje z innymi dziełami, prawda? I tutaj ja myślę, że to jest aktualne. Nawet jeśli nie każda analiza jest moim zdaniem zupełnie trafna, ja zresztą pozwalam sobie w kilku dosłownie miejscach na pewne alternatywne odczucia, ale to jest zawsze prowokujące, no to jest cholernie inteligentne i to jest niesamowicie inspirujące. Także książka jest no the must dla dzisiejszego muzyka po prostu. Zauważ, że książka jest dedykowana państwu Carterom.
Tak jest.
Elliotowi i Helenie Carterom, jego znakomitej, uroczej małżonce. Carter, wielki, największy chyba kompozytor amerykański drugiej połowy XX wieku, był też przecież grany przez Rosena, był świetnie analizowany przez Rosena, kiedyś był taki klasyczny tekst, pewien łatwy utwór Rosena na temat koncertu podwójnego. Prawda? I Carter, który jest klasykiem współczesności, tam jest taki amerykański lutosławski, prawda? Rosena cenił niesłychanie, bo to wiem od niego. Kompozytor jak najbardziej współczesny, jak najbardziej intelektualnie nastawiony, ale także z wielką wrażliwością. Może wiele z tego skorzystać. Ja bardzo wiele skorzystałem w tym jako kompozytor.
Daniel Cichy na przykład podkreśla, że bardzo wiele zyskało to tłumaczenie dzięki temu, że podszedłeś do tego właśnie również jako kompozytor, jako muzyk, że znalazłeś wiele rzeczy, które być może umknęłyby innemu tłumaczowi.
To ja ci opowiem historyjkę. Pomagałem Grzegorzowi Jarzynie kiedyś, reżyserowi teatralnemu, przy adaptacji doktora Faustusa Amana. I on w pewnym momencie przyszedł i mówi, tu jest takie miejsce, którego ja nie rozumiem. Ja zajrzałem, bo ja też tego nie rozumiem. I mówię, no to dawaj oryginał. To przynieśli oryginał. I ja zauważyłem, że ci tłumacze po prostu nie znali słowa aliquot. Wymyślali jakieś opisy, które się nijak nie miały do rzeczywistości i rzeczywiście zrobiły ten tekst mętnym. I w momencie, kiedy wstawiliśmy właściwe słowo i usunęliśmy parę takich waty tłumackiej, to okazało się, że jest wszystko jasne. Więc no, przypuszczam, że tego typu rzeczy uniknąłem, aczkolwiek też łapałem się na pewnych moich własnych z kolei angielskich nieumiejętnościach.
Tak.
Ale oczywiście, że no, słuchaj, no przecież to jest robota 5 osób. Znaczy ja przełożyłem, no i uważam się za jedynego tłumacza, ale były 4 panie redaktorki, które nad tym mocno pracowały i ostro mi dawały w koło. Były takie fragmenty, które niektóre sam wyłapałem, jak na przykład Take a Bow, gdzie zapomniałem, że to jest ukłonić się, a myślałem, że to jest facet, który w jakimś tam antycznym czy średniowiecznej operze wychodzi i wraca po łuk, prawda? Więc to na szczęście wyłapałem sam. Ale były pewne rzeczy, gdzie wszystkie 4 panie bardzo się przyłożyły do tego. Także to była robota żmudna. Ja nie twierdzę, że jestem zachwycony wszystkimi rozwiązaniami, które zaproponowałem, czy ja, czy one. Trochę to było kompromisu. To jest trudny tekst. Tekst gęsty, ścisły, dokładny, idiomatyczny równocześnie. No, także tu krytycy angielscy mówią, że to jest proza Rosena. To nie jest tempa muzykologiczna robota. Więc jeżeli uważacie, Daniel, czy ty, że to się daje czytać jako gładki tekst, no to się bardzo cieszę.
Jak dzisiaj patrzyłeś na ten tekst, bo przecież musiałeś go przejrzeć przed wydaniem już, czy są takie rzeczy, które mimo wszystko wydały ci się już z punktu widzenia tych lat jako trochę nieaktualne, przestarzałe, a z kolei inne jako bardziej może cenne niż w tym 86 roku?
Siłą rzeczy, no wiele ludzi po drodze tego Rosena przeczytało. Wiele ludzi u nas, nawet jeśli Rosena nie przeczytało, to się dowiedziało skądinąd o rzeczach, które Rosen i jego później naśladowcy i oponenci ewentualnie odkryli. Można by powiedzieć, że znacznie wzrosła nasza wiedza o Haydnie. On pokazuje, jak wielkim, jak nowatorskim, jak niesłychanie pomysłowym i fantastycznie władającym językiem kompozytorem był Haydn, nawet jeśli nie przepada za jego operami. Ja też nie sądzę, że to są opery na miarę Mozarta. Rola Haydna została umocniona przez praktykę i myślę, że Rosen w tym jakiś udział też miał.
A jeśli chodzi o wybór utworów, które poddaje analizie, bo to są przede wszystkim sonaty z muzyki kameralnej, tria, prawda?
To jest jego wybór, to, że on nie wziął symfonii Mozarta właściwie, prawda?
Że ominął prawie tę symfonię.
Słuchaj, nie można wszystkiego. Jeżeli on chciałby zrobić tak dokładną analizę wszystkiego, to ta książka byłaby dwa razy dłuższa, prawda? Byłyby wtedy kwartety Beethovena, dlaczego nie są uwzględnione, prawda? Dlaczego nie ma prawie muzyki wokalnej Haydna z wyjątkiem mszy? Właściwie oratoriów prawie też nie ma. Nie, ja nie mam do niego pretensji o to, dlatego że uogólnienia, które robi przy okazji tych form, które analizuje, dadzą się przenieść przy pewnym wysiłku i cierpliwości także do tego, co ma gdzie indziej. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że on potem napisał formy sonatowe, gdzie on analizuje także muzykę klasyczną. Ten styl klasyczny trzeba by rozumieć także w kontekście. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, ja już się tego nie podejmę, ale znajdzie się ktoś, kto by przełożył te dwie wielkie jego następne książki, czyli formy sonatowe i generacje romantyczne, bo to tworzy tryptyk monumentalny.
Rafał Augustyn w rozmowie z Beatą Stylińską. Książkę Charlesa Rosena wydały Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Już ją można kupić.